Panie profesorze, jak wyglądają te badania? Co można wyczytać z DNA?
Najcenniejszy element do pobrania tego DNA to jest taki fragment z czaszki, taki wyrostek, który się znajduje za uchem. Tam jest skoncentrowana najczystsze DNA. Natomiast co można z tego DNA wyciągnąć, to powiem pani po prostu wszystko. Tam sprawdzają, czy nasza ocena, że szkielet jest mężczyzn, jest rzeczywiście prawdziwa. Czy wiek oceniony przez nas tego szkieletu jest rzeczywiście taki, jak to jest zapisane w DNA. Różnego rodzaju choroby, urazy, okresy głodu, czy też okresy prosperity. Wszystkie choroby, które przeszedł osobnik badany DNA, one tam są zakodowane. Dla nas, co jest najistotniejsze, to możemy określić, które osoby na cmentarzysku, które badamy, były sobą blisko spokrewnione. Ale też możemy otrzymać odpowiedź na pytanie, czy w sąsiedniej osadzie, na sąsiednim osiedlu, które miało swoje cmentarzysko, czy mamy przypadki, kiedy z tego cmentarzyska A, czy też z tej osady A, ktoś zamieszkiwał w osadzie B, bo nie wiem, ożenił się albo wyszła za mąż. A jeszcze ważniejsze jest dla nas, czy na przykład Kotlina Hrubieszowska, która ma jednak taki wspólny rys genetyczny w czasach, którymi ja się zajmuję, czyli koniec II wieku do, powiedzmy, końca IV wieku, ma taki sam model genetyczny jak ludność, która mieszkała 100 kilometrów dalej na południe albo 100 kilometrów dalej na północ. To jest właściwie taka opowieść, na którą archeolog ma maleńkie szanse, bo źródła, którymi my dysponujemy, czy te zabytki archeologiczne, jednak nie są w stanie opowiedzieć tak detalicznie na tego rodzaju pytania. My się możemy domyślać tylko na podstawie na przykład elementów stroju. A, ta kobieta ma jakiś ten strój dziwny. Pewnie przyszła z trochę innego regionu.
Jaką rolę odgrywa w tych badaniach Lubelszczyzna?
My tutaj w Lublinie, na Lubelszczyźnie, żyjemy właściwie w archeologicznym raju. Lubelszczyzna z racji swojej natury geologicznej, geomorfologicznej stworzyła skarbnicę reliktów starożytnych. Warunki naturalne, na przykład, konserwują kości mające wiele tysięcy lat. W sposób taki, jaki zazdroszczą nam archeolodzy czy antropolodzy z innych części naszego kontynentu. Co jest oczywiście najlepszym materiałem do przeprowadzania takich badań genetycznych. W związku z tym jesteśmy atrakcyjnym partnerem, który po pierwsze dostarcza materiału do badań genetycznych. Te są trudne, złożone, kosztowne, a z drugiej strony jesteśmy kompetentni w ocenie historycznej tych materiałów.
Na jakim etapie jest ten projekt?
Ciągle na etapie najtrudniejszym. Moi współpracownicy genetycy mają wyodrębnione te relikty DNA, które w dalszym ciągu podlegają różnym obróbkom naukowym. Bo ze Słowianami jest ten problem, że przez prawie 5 stuleci my nie mamy kości dla tych Słowian. Oni uprawiali ciało palenie, w związku z tym palili DNA. Co prawda są metody wyodrębniania DNA ze spalonych kości, ale to jest tak zwane DNA słabe. A więc my o tych Słowianach właściwie możemy mówić tylko tyle, że jeżeli jest podobieństwo antropologiczne w tych odczytach DNA, to jest rzecz naturalna, bo nie wszyscy goci uciekli z tych ziem. Jak przyszli Słowianie, to co udowodniliśmy archeologicznie, to mieszkali w sąsiednich wioskach i się przyglądali. Co za ludzie tam mieszkają? Dlaczego oni mieszkają w takich dużych chałupach, kiedy my się możemy zadowolić taką norką 4x4 metra? Dlaczego oni takie ładne garnki lepią, a my takie prościutkie lepimy? Podglądali się, przynajmniej jedno, dwa pokolenie, zanim doszli do wniosku, no może pogadajmy z nim, może spróbujmy się jakoś porozumieć, ponieważ tamci byli w mniejszości, to może oni byli tymi inicjatorami, że chcąc przetrwać, no trzeba jakoś zaakceptować tych, którzy przyszli. I to jest właśnie ten podstawowy element pytania, ile z tych, którzy pozostali gotów, jest w nas. Bo oczywiście ta falanga słowiańska była większa, ale potem przecież byli Tatarzy, potem byli Pieczyngowie, potem byli Żydzi, potem byli Mongołowie, potem było mnóstwo innych ludów, które zamieszały skutecznie w tej naszej strukturze DNA, nieraz brutalnie poprzez gwałty na kobietach. Ale nieraz też, że tak powiem, no twórczo. Ponieważ nagle jakaś urocza Słowianka doszła do wniosku, że taki Tatar to nie jest akurat najgorsza pokraka, jaką w życiu spotkałem, więc wyjdę za niego za mąż, a nie wszystkie elementy jego kultury są B, więc może na przykład niektóre potrawy są do zaakceptowania i zacznę to wprowadzać w swojej kuchni. To jest niesamowicie skomplikowane. To jest kocioł, który właściwie nie znajduje wspólnej definicji. Jest to indywidualna sprawa właściwie do każdego osobnika.